lubi być taki oryginalny, taki inny. Nie lubimy za bardzo powtarzać za innymi coś, no chyba, że to się dzieje gdzieś tam we władztwach ciemności. Wtedy mamy idoli i takich innych tam rzeczy ubraniowych, czy sportowych, czy innych. Ale ogólnie w chrześcijaństwie nie lubimy powtarzać czegoś. Czujemy się wtedy tacy, jakbyśmy byli późniejsi od innych, jakbyśmy nie zdążyli być wcześniejszymi, żeby to po nas powtarzali, a nie my po kimś. Ale wszyscy musimy się nauczyć powtarzać i to wiernie, to co Jezus Chrystus nas uczy, z pokolenia w pokolenie. Nic nie odkryjemy nowego, czego już wcześniej przed nami nie odkryto. Pan Jezus odkrył całą tajemnicę, całą prawdę, objawił wszystko, co było potrzebne nam, abyśmy mogli poznać to, co jest najcenniejsze i najważniejsze. I każdy, który po Jezusie Chrystusie występuje do zwiastowania, nie wniesie nic nowego do tego, co On już powiedział, co On objawił swoim najbliższym. A więc w sumie odkrywasz jakąś wspaniałą prawdę i odkrywasz, że już przed tobą ona była odkryta. Czy ta prawda jest przez to mniejsza, czy jest tak samo wspaniała, jak dla tych, którzy odkryli ją 5 pokoleń przed tobą, a może 10 pokoleń przed tobą, czy może 15, 20. Czy nie jest ona tak samo piękna, jak wtedy, kiedy oni ją odkrywali, a wcześniej przed nimi jeszcze ktoś? I tak dochodzimy do Boga, który odkrywa wszystko. Czyż nie jest to piękne, że możesz odkryć tak jak oni, dzięki Duchowi Świętemu, tą wspaniałość tej prawdy Bożej? Jak dobrze jest czekać na Boży czas odkrywania. Nie być kimś, kto chce odkrywać szybciej, prędzej, na skróty. Dać się doprowadzić Bogu do każdego miejsca w Boży sposób. Wiele razy spotkałem się z tym, że mówiłem coś i po jakimś czasie ktoś, mija 4-5 lat, ktoś mówi: wiesz, ale poznałem wspaniałą prawdę. I mówi dokładnie to samo. Myślę, przecież słyszałeś to 5 lat temu już tak samo. Ale 5 lat temu słyszał, ale jej nie odkrył. I dlatego jest tak ważne, żeby każdy z nas był odkrywcą. Trzeba dojść do tych prawd osobiście. Słyszysz je, one są wspaniałe już w sobie, ale ty musisz dojść do tej wspaniałości osobiście. I wcale to nie jest krępujące, gdy raptem wypadasz i wielce zadowolony, jak Hudson Taylor po iluś ewangelizacjach w Chinach, po iluś zwiastowaniach i przyprowadzeniach ludzi do Boga, ogłasza wszem i wobec, jaki jestem szczęśliwy, umarłem w Chrystusie. Nic z tym dziwnego. To jest piękne, móc odkrywać piękne Boże prawdy osobiście i ogłaszać je z całą radością odkrywcy. Choćby nawet siedziało przed tobą 100 wcześniejszych odkrywców. Oni mogą sobie jedynie przypomnieć, jak to było, jak oni sami to odkryli, jak pięknie jest odkrywać Bożą prawdę. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale od 25 wiersza: a on rzekł do nich: o głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma. Niech Pan Jezus wykłada nam. To jest najlepszy, najwspanialszy jeden nauczyciel. Jeden tylko jest nauczyciel nam dany od Boga. Jeden. Nie dwóch, nie trzech, nie pięciu, nie dziesięciu. Jeden, który uczy wszystkich nauczycieli, czego oni mają nauczać. Wszystkich innych, którzy też mają stać się w końcu tymi, którzy będą to przekazywać innym. Pamiętaj, nigdy nie daj się ograbić z radości, która należy się tobie, odkrywco. Nigdy. I nawet jak 10 przed tobą patrzy na ciebie i myśli sobie: a coś ty takiego odkrył. Raduj się tą radością odkrywcy. I choćby oni tak stali, to ty się ciesz, ponieważ to jest twój skarb, twoja radość. Jak odkryjesz, że jesteś zbawiony, to ogłaszaj to wszystkim. Choćby byli wokół ciebie sami zbawieni. Może im przypomnisz, jak to jest być zbawionym, jak to jest cieszyć się królem, chwalić go i ogłaszać jego wspaniałość z całą radością czystego serca, zbawionego serca. Czy jak małe dziecko coś mówi, czy my się nie cieszymy, a nie mówi, dziecko, my to znaliśmy już wcześniej, przestań, nie opowiadaj nam tutaj, że ty odkryłeś, że jabłko to jabłko, my to wiedzieliśmy już dawno temu. Czy cieszymy się z tym dzieckiem, mówimy, o pięknie dziecko, chwała Bogu, pięknie. Widzisz, że myślisz, zastanawiasz się. I Pan Jezus mówi do tych, bo oni z Nim już wcześniej chodzili, słyszeli Jego. Zaczął im wykładać Bożą prawdę. Będziemy chcieli o jednej z nich dzisiaj mówić, może zaczynając od listu do Rzymian, od 5 rozdziału. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Widzicie, Bóg wie dobrze, że my nie potrafimy Go kochać. Nie potrafimy miłować Boga. Żaden z nas nie potrafi miłować Boga. Bóg wie dobrze, że my nie będziemy umieli Go miłować. Nie będziemy umieli umiłować Jego Syna ukochanego. I choćbyśmy najwspanialsze wieści dostali, to i tak będziemy tylko miłować Go po swojemu. To znaczy pazernie, dla siebie. Żeby tylko Jezus służył mi, Tobie, żeby sprawiał to, co my chcemy. Będziemy Go miłować po swojemu, tak jak miłowaliśmy wcześniej innych, po to, żeby oni spełnili nasze potrzeby, żeby oni byli dla naszej przyjemności, żebyśmy mogli się cieszyć, a oni to ich temat, niech oni się martwią o swoją miłość. Bóg wiedział, że w ten sposób byśmy miłowali też Jego Syna. I tak większość miłuje. Dlatego Bóg, żeby było tak, jak być powinno, rozlewa swoją miłość w sercach usprawiedliwionych, zbawionych. Swoją miłość do swojego Syna. I wtedy poznajemy miłość, prawdziwą miłość. Miłość, w której nie ma egoizmu. Miłość, którego słowa trzeba by rozszerzać, rozszerzać i rozszerzać. W niej tyle jest wartości od Boga nam danej. Jeśli będziemy miłować Jezusa tylko własną miłością, to później będziemy czytać, jak ona wygląda. Wiemy, jaka jest ludzka miłość. Jest chwilowa, czasowa. Ona potrafi na zabój miłować kogoś, a potem już miłować kogoś innego. Miłować coś, oddając za to wszystko, a potem wyrzucić to i miłować zupełnie coś innego. Nie jest stabilna. Jest szukająca zaspokojenia własnych pożądliwości. Jeśli byśmy tą miłością miłowali Jezusa, nic byśmy nie osiągnęli. Taka oblubienica nie mogłaby wejść do wieczności, gdyż ona nawet w wieczności nie umiałaby być z Nim na Bożej zasadzie. Dlatego Bóg podjął się, aby wylać w serca swoich dzieci swoją własną miłość. Kiedy ta miłość napełnia nas, wtedy doznajemy, że to jest coś zupełnie innego. Wtedy poznajemy, jak się miłuje Jezusa. A więc, kiedy czytamy słowa apostoła Pawła, możemy zrozumieć, on mówi Ojciec nie chce, żebyście miłowali Jezusa Chrystusa własną miłością. Nie wywołujcie tych uczuć w innych ludziach, mówiąc miłuj Jezusa, bo człowiek i tak zacznie go miłować po swojemu, a potem się na ciebie jeszcze obrazi, że miłuje Jezusa, a Jezus nie spełnia tego, co on oczekuje. Ja go miłuję, a on mnie nie wysłuchuje. Ja go proszę o to, on mi tego nie daje i potem żale i pretensje do tego Jezusa się pojawiają. To jest nasza miłość. W tych małżeństwach, ja się ostatnio, to tylko tak krótko, że wyglądałoby na to, że małżeństwo to jest największa kara tu na ziemi, bo stale się kłócą ze sobą, ale o co się kłócą? Nie wiadomo o co, o to, o tamto, o coś jeszcze, po co się kłócą? Ale mówią, że się miłują, a więc to jest miłość kłótliwa. To nie jest miłość Boża, to nie jest miłość pokojowa, miłość, która powoduje to, co jest budowaniem, to jest miłość ludzka. I tak trzeba ją nazwać. To jest ludzka miłość. Pretensje, żale, obiekcje. To jest ludzka miłość. Gdyby taka Boża była, wszyscy byśmy zginęli. Bo on ma moc nas zgubić w jednej chwili. Wymienić zupełnie na kogoś innego. A jednakże tego nie robi. Księga Ozeasza. W małżeństwach ludzie się cieszą, kiedy się nie pokłócili jednego dnia. Już są tak szczęśliwi. Dwa dni, trzy, to już jest sukces. Tydzień. A między wierzącymi ludźmi ile? Już szedł zadowolony, za chwilę idzie głowa zjeszczona. Co się stało? Bo ten mnie obraził. Albo o coś miał pretensje, o coś żal. I tak ludzie, taka miłość to jest. Ale Boża jest inna. Od pierwszego wiersza. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał. Szósty rozdział. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. To jest objawienie. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. To jest znowuż przykazanie, które mówi o tym, aby w Twoim, moim życiu postawa nasza była poznać Go. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna. Że każdy, który chce poznać Pana, znajdzie Go. To musi być coś, na czym nam najbardziej zależy na ziemi. Bardziej od wszystkiego, co moglibyśmy tu na ziemi osiągnąć. Cenniejsze dla nas jest poznanie Pana, bo ono zbawia. Pan Jezus powiedział, że ci, którzy poznają Ojca i Syna, mają życie wieczne. Przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Widzicie, wrogowi nie zależy na tym, żeby poznawać Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest zbawienie nasze. On chce, żebyśmy miłowali po ludzku Pana Jezusa. Ale nie tak, jak chce Ojciec. Co ci mam uczynić, Efraimie? Co ci mam uczynić, Judo? Wszak wasza miłość jest jak obłok poranny, jak rosa, która szybko znika. Człowiek jest uniesiony, chwała Bogu, Bóg mi dał to, Bóg mi dał tamto. Chodzi w uniesieniu, zadowoleniu, za chwilę już minęło. Pamiętacie, jak Izrael szedł? Zadowolony, o, przeszli przez Morze Czerwone, pieśni śpiewali, za chwilę już narzekali. Nasza miłość jest za krótka, krótko biegnie i szybko opada z sił. Pada i leży na następne posilenie, czekając jakieś. I teraz zwróćmy na uwagę na miłość Boga. My często spodziewamy się po miłości Boga, że Bóg będzie otaczał nas ciepłymi dłońmi, przytulał do siebie, mówił nam ciepłe słowa i będzie tak fajnie, tak miło. Ale co czytamy o Bożej miłości? Dlatego odciosywałem ich przez proroków. Co Bóg robi? Zaczyna ciosać. Zaczyna ciąć. Zabijałem ich słowami moich ust. Zaczyna mówić słowa, w których jest zawarty wyrok śmierci. Mówi przez proroków, co zrobili, co powinno być i wyrokuje, rozproszę was, pośle za wami miecz. Będę was wybijał między narodami i gdziekolwiek traficie, tam jeszcze za wami trafi mój wyrok. Ale również mówi, ale tam, gdzie was rozpędzę, tam będę dla was świątynią. Będę dla was możliwością, abyście się ratowali. To jest miłość, która mówi, wezmę się do pracy, jesteś pełen dziczek, pełen gałęzi, które są złe, które powodują to, że niszczysz wobec siebie ludzi. Ale dlatego, że cię miłuję, mówi Pan, zabiorę się i wezmę siekierę i zacznę obcinać to przez słowa prorockie, przez słowa, które uderzą w ciebie i zaczną mówić o tym, co rzeczywiście z tobą się dzieje złego. Nie będę cię pocieszał, nie będę opowiadał ci rzeczy, że jest z tobą dobrze, lecz opowiem ci to, jak naprawdę z tobą jest. Jest z tobą tragicznie, jesteś w sytuacji beznadziejnej, tak jak my byliśmy, bez Boga, bez nadziei. Lecz Bóg mówi, nie zostawię cię, będę pracował nad tobą, zabiorę się do tej pracy w ten sposób. I co do nas zaczynał docierać? Będziemy mówili, i sami wiemy, co się najczęściej pojawia wtedy. Duch pokuty. Duch uświadomienia sobie, jaki zły stan mój jest. Czyż miłość chciałaby tego właśnie, żeby odkryć nam najpierw, jak jesteśmy źli, żebyśmy zobaczyli, jak wiele zła czynimy wszystkim i sobie nawzajem, to wszystko przed obliczem Bożym. Czy tak możemy wymyśleć sobie miłość po ludzku? Miłość po ludzku to jest inna. Zapomnijmy, nie zwracajmy na to uwagę. No przecież wszyscy jesteśmy takimi ludźmi. Miłujmy się ponad to wszystko. Lecz Boża miłość jest inna. Ona chce nas mieć na wieczność. I zobaczcie, co dalej mówi Bóg. Po tym, jak ociosuje przez proroków, zabija słowami ust swoich i moje prawo wzeszło jak światłość. Wtedy dopiero, kiedy Bóg uderza w nas i odcina od nas to, co nam przeszkadza, usuwa naszą głuchotę, usuwa naszą głupotę, usuwa naszą pożądliwość, szukanie swego, stajemy przed Nim, zdajemy sobie sprawę, Boże, jestem w stanie beznadziejnym, jestem w stanie bardzo złym. Wtedy pojawia się dopiero prawo. Widzicie odwrotność działania Bożego od działania diabła? Diabeł najpierw opowiada ludziom, jak są wspaniali, jak są fajni, jak są pożyteczni, jak Bóg ich kocha i daje im wszystko od razu, bez niczego. I ci ludzie przychodzą do Boga jak do jakiegoś z bajki kogoś i oczekują, że ten ktoś będzie im dawał to i dawał, i dawał, a potem mają problem, bo nie dostają tego i zaczynają oskarżać Boga. Tak diabeł osiąga w ludziach to, żeby jeszcze bardziej oskarżali Boga, że oni się otworzyli, że są gotowi na wiele rzeczy, a Bóg im tego nie daje, co powinien im teraz dawać. Kiedy przyszedł Jezus, On zaczął dokładnie tak, jak Jego Ojciec. Kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, on zaczął dokładnie tak samo jak Jezus. Zaczęło się od ociosywania, oto siekiera przyłożona jest do korzenia. I Pan odetnie to wszystko, co nie chce się poddać Bogu. Człowiek musi dostać bojaźni Bożej, żeby zaczął rozumieć, że potrzebuje się słuchać Boga. Jeśli nie dotrze Bóg do niego ze stanem, jakim jest człowiek, beznadziejnym i gdzie człowiek ten idzie, że idzie do Gehenny, to ten człowiek nigdy nie będzie chciał się uporządkować. I to prawo Boże, które mówi o nowym życiu, ten człowiek po prostu przyjmie jako nowy sposób na stare życie. I dalej będzie niszczył wokół ludzi. W zgromadzeniach będzie niszczył, w kościele, w małżeństwach chrześcijańskich będzie niszczył. Bo stary człowiek potrafi niszczyć swoją miłością. Ta miłość jest strasznie niszcząca innych. Rodzice, którzy zaborczo miłują swoje dzieci, którzy nie pozwalają im normalnie żyć. Oni mówią, że ich tak kochają i co? Niszczą ich. Dzieci, które tak miłują rodziców, tak zaborczo niszczą ich. Ta miłość jest niszcząca, zawsze niszcząca. Jeśli się pozwoli człowiekowi z tą miłością stawać między wierzącymi, zawsze będzie niszczył ludzi wokół siebie, bo jest niemożliwe, żeby nie niszczył, bo tylko Boża miłość nie niszczy. Bo Boża miłość usuwa zło. które przeszkadza Bogu, aby mieć nas dla siebie. A więc najpierw usuwa Bóg zło, aby dopiero zacząć mówić o prawie, swoim wspaniałym prawie. Nie sieje się wspaniałego słowa o wspaniałości nieba między ciernie. Między ciernie sieje się słowo o sądzie. O tym, że ciernie będą spalone, jeśli się nie upamiętają. I taki sąd był zawsze głoszony na tej ziemi. Ludziom się nie podobał, ale kiedy dotarło do człowieka, że zginie, ponieważ Bóg jest tym, który sądzi wszystkich ludzi, wtedy człowiek zaczyna szukać Boga, aby Bóg uratował człowieka. Zaczyna się korzyć przed Bogiem, zaczyna otwierać serce i uszy, zaczyna płakać nad swym stanem i wtedy dopiero Bóg może powiedzieć dalsze rzeczy. Taka jest miłość. Najpierw usunąć to, co by przeszkadzało, co by zniszczyło to, co jest piękne, a dopiero to piękno podać. Tak się nawracałem. Myślę, że większość normalnie nawracających ludzi tak się nawraca. Gdyż miłości chcę. I właśnie wiele razy czytałem to miejsce i no i czytałem, gdyż miłości, rozumiem, miłości chcę. Ale teraz czytając ostatnio, mówię, muszę sięgnąć jeszcze głębiej w to. I wziąłem to wydanie hebrajsko-polskie i odnalazłem tam pewne słowo hebrajskie, chesed. Brzmi normalnie, ale to, co w nim jest, jest ciężko wytłumaczalne na wszystkie języki świata. Nie idzie tego przetłumaczyć jednym słowem, dwoma, trzema, czterema, pięcioma. Później będziemy mówić Grecy, kiedy była tłumaczona Biblia na grecki język, wynaleziono jedno greckie słowo, które wcale jeszcze nie znaczy tego samego, ale jest bardzo blisko. W przybliżeniu to słowo oznacza dobroczynne działanie dokonywane według głębokiego i trwającego zobowiązania pomiędzy dwoma osobami lub stronami przez tego, kto zdolny jest zapewnić opiekę stronie potrzebującej i będącej w sytuacji beznadziejnej. Dobroczynne działanie dokonywane według głębokiego i trwającego zobowiązania pomiędzy dwoma osobami lub stronami przez tego, kto zdolny jest zapewnić opiekę stronie potrzebującej w sytuacji jej beznadziejnej. To Bóg sam siebie zobowiązał do tego. I chociaż my narobiliśmy tyle bałaganu na ziemi, Bóg jest wierny swojemu zobowiązaniu. To nie jest nawet słowo miłość. To jest słowo zobowiązanie, przymierze, które Bóg zawarł sam z sobą. I kiedy znasz to, odnajdujesz w Biblii wiele słów, które też o tym mówią. I cenne jest to, wtedy czytasz to i wiesz, ci apostołowie, ci prorocy znali prawdę o tym słowie. To jest dla nas jedno z najcenniejszych słów, jakie jest w Biblii. Że Bóg sam siebie zobowiązał, żeby ciebie uratować i mnie. I on już o tym powiedział wtedy na początku, kiedy pamiętacie, kiedy czytamy trzeci rozdział, kiedy mówił do diabła: diable, ty ich skusiłeś i wprowadziłeś ich grzech, lecz ja poślę tego jednego, który zdepcze ci głowę i uwolni ich z twojej niewoli, żeby oni mogli wrócić do mnie. To Bóg sam siebie zobowiązał i chociaż diabeł siał wiele zła, ludzie byli coraz gorsi, Bóg musiał wkraczać na ten teren, żeby, rozumiecie, rozbijać te tereny diabła, żeby człowiek całkiem nie zginął w tym zgubieniu, żeby przypominać człowiekowi, to Bóg działał ze względu na własne zobowiązanie. Wierny sam sobie Bóg do dzisiaj. Podtrzymuję to, że będę pracował w tym kierunku, żeby cię uratować, a więc będę cię osłabiał. Będę cię napominał słowami, w których będzie zawarta śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Będę cię skazywał w tych słowach, żebyś przypomniał sobie, że są równie słowa, które mówią, ale jeśli się upamiętasz, jeśli przyjdziesz do mnie, to ja cię uratuję. Bardzo mi się podoba i tobie też to, co Jezus opowiedział o synu marnotrawnym. Co go tam ociosywało? Jezus to zawarł tam. Bieda! Skąd ona się tam wzięła? Mogło być powodzenie, miał wszystko, żeby osiągnąć powodzenie, ale stała się bieda i on nie miał nic, wszystko stracił, a więc Bóg odciosał, zabrał mu to, co byłoby dla niego przekleństwem w tym momencie. Uwolnił go od tego, aż on w końcu zrozumiał. Jezus właśnie o tym opowiadał im. Ten starszy brat nie rozumiał tego w tym momencie. Oni nie rozumieli tego słowa. Mieli je, czytali, ale oni go nie rozumieli. O czym Bóg mówi? Że nie tyle, ile ten syn zrobił zła, ale sam ojciec, wierny sobie, uczynił wszystko, co potrzebne, aby ten syn miał możliwość wrócić, ukorzyć się. A dla ojca było to już wszystko, co było potrzebne, aby go z powrotem ubrać w szaty synowskie, włożyć pierścień i wyprawić wielką, wspaniałą ucztę. A więc nasza miłość niewiele warta. Trzeba było ją usunąć, aby w to rozlać inną miłość, Bożą. Jaka ona więc jest? O czym więc Jezus mówi, kiedy mówi miłujcie się nawzajem? On mówi o tym, jak ja was umiłowałem, tak? A więc co on zrobił dla mnie i dla ciebie? To róbmy. Jak? Wtedy, kiedy Bóg rozlewa miłość. Bądźmy gotowi na to, aby żyć według tego, kim jest Bóg. To jest przymierze. Przymierze ponad wszystkimi przymierzami, jakie były zawierane przez Boga. Wszystkie te, one były jakby elementami z Izraelem, ale główne przymierze zawarł Bóg sam z sobą. Czytamy o tym. Przypomnijcie sobie, gdzie. A nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąg sam na siebie, będę cię darzył dobrem. Mimo wszystko, co uczyniłeś, czy uczyniłaś, ja chcę twojego zbawienia. A więc kiedy Jakuba czytasz, to jest wszędzie w tej Biblii, wszędzie. Bracia, siostry, radujcie się, gdy przechodzicie próby i doświadczenia. Bo Bóg uwalnia was od tego, co wam przeszkadza zrozumieć Boga. Szczęśliwy człowiek, który wytrwa w tej próbie. Więcej zrozumie, więcej pozna, dozna więcej chwały i więcej niebo dla niego jest otwarte, czy dla niej. I wtedy jest bardziej otwarty, czy otwarta na to, by naśladować Boga. Bądź jak Bóg, doskonali, mówi Pan Jezus Chrystus. On wie, że stoi za tym Jego Ojciec, aby tak też było możliwe. Wiecie, to jest zachwycające, kiedy my się zachwycamy Bogiem, wtedy nasz duch chce tego, co Bóg chce. Na ile możliwe będziemy z pomocą Pana chcieli poruszać się w tym i oby Bóg napełniał nas objawieniem samego siebie, abyśmy poznawali Boga, abyśmy doznawali, co On do nas mówi w taki sposób, jak On chce, żebyśmy byli otwarci. Wiecie, to jest piękne, kiedy doznajesz, że z Duchem Świętym zaczynasz się kąpać w Biblii. Każde słowo jest otwarte. Rozumiesz to, jesteś pod takim wrażeniem w tym momencie. Czytasz Biblię z Bożym Duchem, to dla ciebie jest no, najpiękniejsza kąpiel, wspaniała, odświeżająca kąpiel. Chce ci się nieba, chce ci się braci, sióstr, chcesz kochać, przebaczać. Wszystko staje się dla ciebie takie łatwe. Ale kiedy próbujesz miłować własną miłością, produkujesz ją, bo ktoś ci powiedział, no musisz miłować i nie rozumiesz Boga, że bez Niego nie jesteś w stanie miłować, próbujesz produkować i potem chodzisz i narzekasz na wszystkich. Chciałem wszystkich miłować. Ale wszyscy nie chcą mnie miłować. Wszyscy mi przeszkadzają, bo stale jakieś pretensje mają. Mogliby inaczej do mnie, wtedy by mi było łatwiej ich miłować. Gdyby tak Bóg nas miłował, to przecież to była tragedia, bo wszyscy Mu sprawialiśmy i sprawiamy kłopot. Do dzisiaj sprawiamy Bogu kłopot. Lecz On według swojego własnego przymierza otwiera następny dzień i daje możliwość, daje szansę, aby ludzie mogli się upamiętać. Pamiętacie, co przyszedł człowiek i spytał Pana Jezusa, co to znaczy wypełniać zakon? Jakie znasz przykazania? Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swego, z całej myśli, duszy i siły. Czy jesteśmy w stanie miłować Boga w ten sposób? Nie. Bóg musi dać nam tą miłość. Dlatego jak tacy ludzie, którzy są bez środków do tego, żeby osiągnąć to, o czym Bóg mówi, stajemy przed Bogiem i jesteśmy jak ci, którzy zdają sobie sprawę, jeżeli Ty nie dasz mi, a Ty się zobowiązałeś, Boże, sam wobec siebie, że gdy będę prosił Cię, to Ty mi dasz tą miłość, bo ja chcę miłować ludzi Twoją miłością. Zdaję sobie sprawę, że moja miłość jest zła, ona jest złorzecząca, ona stale ma pretensje i żale, ona nosi urazy wobec innych. Z taką miłością zginę, Panie Boże, rozlej Twoją miłość. Opowiem Wam to, co wiecie. Kiedyś usłyszałem o chrzcie Duchem Świętym, byłem młodym wierzącym, i pierwsze, co zrobiłem, to przyszedłem do Boga i prosiłem: Panie Boże, nie chcę tego dla siebie, nie interesuje mnie to, jakieś tam wydarzenia, które z tym się łączą. Chcę to dla chwały Twojego cudownego imienia. Chcę służyć Tobie w jeszcze bardziej bliskiej Ci mocy, Twojego Ducha Świętego. Nie pamiętam, ile czasu czekałem, ale to, co przyszło, to było inne niż myślałem. To było napełnienie miłością. I to tak potężną miłością, że zdawałem sobie z każdym napływem tej miłości, że za chwilę moje serce pęknie. Kochałem Boga, kochałem ludzi, wszystko napełniane było miłością. I wtedy powiedziałem: Panie Boże, jak nie zatrzymasz, to ja umrę. To nie było fizyczne, ale to było duchowe napełnianie. I Bóg pokazał, to jest Jego chrzest. To nie jest miłość taka uczuciowa, to jest inna miłość i o tym mówi Jezus. To jest miłość, która działa, która pracuje. On nie da ci miłości, żebyś chodził ochy, achy, robił, tylko żebyś mógł żyć dla Jego chwały. Tak jak Jezus chodził przed obliczem Ojca, miłując Ojca doskonale, wypełniał całą wolę Ojca i to jest miłość. I powiedział: kto mnie miłuje, ten moje przykazania wypełnia. Więc w sumie, kiedy prawdziwa miłość napełnia nas, to chce nam się być posłusznymi Bogu. Amen.